radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry. W sobotni poranek w radiowym poradniku medialnym. Moim gościem jest dziś Julia Nerek, ekspert od influencer marketingu, ale dziś nie będziemy rozmawiać o influencerach tak dokładnie i ściśle, a o zupełnie innej rzeczy. To się za chwilę rozwiąże. Dzień dobry.
Cześć, hej, dzień dobry.
Porozmawiamy o wyzwaniach. Pojawiają się co jakiś czas w mediach społecznościowych różne wyzwania, mniej lub bardziej groźne. Mhm. Było kiedyś pamiętam Ice Bucket Challenge, tak. Był Cinnamon Challenge i jeszcze kilka innych. Co my mieliśmy dawniej, a co mamy dzisiaj? Może zacznijmy od tych, które już przestały być modne.
Jeżeli mielibyśmy to gdzieś umieścić na osi czasu, to zacznijmy od tego, że różnego rodzaju wyzwania i challenge miały miejsce jeszcze zanim pojawiły się media społecznościowe. Na różnych imprezach czy domówkach ludzie rzucali sobie wyzwania. Mamy też taką grę towarzyską, która nazywa się Prawda czy Wyzwanie. Mamy różnego rodzaju inicjacje, które pojawiały się na przykład na jakichś obozach albo na wycieczkach i to wszystko było związane z takim poczuciem przynależności do jakiejś grupy społecznej. Więc tak naprawdę od samego początku te wyzwania gdzieś tam są z nami. Potem stopniowo zaczęły one się przenosić do telewizji. Tam mieliśmy właśnie program Jackass, gdzie grupka dorosłych mężczyzn wykonywała ekstremalne, bardzo często obrzydliwe i czasami głupie wyzwania, ale to wszystko było jednak w takich kontrolowanych, wyreżyserowanych warunkach. Następnie przenieśliśmy się do internetu. No i tutaj właśnie, tak jak wspomniałeś, są różnego rodzaju challenge i pozytywne, i negatywne. Mam poczucie, że najpierw były te pierwsze, czyli te takie o dobrym znaczeniu, które niosły za sobą pozytywny przekaz i jednym z nich było właśnie Ice Bucket Challenge.
Chodziło o to, żeby zebrać pieniądze na jakąś rzecz dobrą, na jakiś cel charytatywny, o ile dobrze pamiętam.
Tak, zgadza się. To był challenge związany z wylewaniem na siebie kubła zimnej wody i ten challenge służył poszerzaniu świadomości na temat choroby, jaką było ALS i właśnie zbieraniu środków pieniężnych na walkę dla ludzi właśnie, którzy borykali się z tą chorobą.
A ja pamiętam z tych takich wyzwań jeszcze to z cynamonem.
Tak.
Zjedzenie łyżeczki cynamonu.
Tak, było takie wyzwanie. To może się wydawać, że jest nieszkodliwe, jednak badania pokazują, że zjedzenie takiej łyżki cynamonu jak najbardziej może grozić zadławieniem albo różnymi innymi chorobami czy po prostu problemami związanymi z płucami, więc jak najbardziej jest to jeden z tych challenge, których należałoby się wystrzegać.
I ten challenge, to wyzwanie, tego słowa będziemy używać zamiennie w radiowym poradniku medialnym, to była taka zabawa. Tutaj nic się za tym nie kryło, prawda?
Tak.
To było na zasadzie udowodnij, że jesteś w stanie zjeść łyżeczkę cynamonu. Nikt nie jest w stanie.
Tak, dokładnie. To polegało tylko i wyłącznie na tym, żeby pokazać, że się to potrafi i żeby zyskać uznanie w oczach odbiorców. Nie było tutaj żadnego jakiegoś większego przesłania, większego przekazu.
Jakiś czas temu pamiętam także było wyzwanie rapowe.
Hot 16 Challenge, zgadza się.
I ono było też związane z jakąś dobrą akcją.
Tak. Pierwsza wersja tego challenge'u miała miejsce w 2014 roku. Zainicjował ją Muzyk Solar. No i tutaj chodziło o to, że nominowani artyści w ciągu 72 godzin mieli nagrać 16-wersową zwrotkę, 16-wersową piosenkę. Druga odsłona tego challenge'u miała miejsce całkiem niedawno, kiedy mieliśmy lockdown, czasy związane właśnie z COVID-em. I tutaj już mieliśmy ten przekaz taki bardziej pozytywny, charytatywny, bo chodziło o wpłacanie pieniędzy na przykład na szpitale, czy po prostu na pomoc innym ludziom.
Z tych wyzwań internetowych, z tych wyzwań w social mediach, jakie jeszcze byśmy wymienili? Ja trafiłem na przykład na takie, które polegało na zjedzeniu kostki do prania.
Czyli tak zwane Tide Pod Challenge. Tak jak powiedziałeś, zjedzenie bardzo głupie, bardzo też niebezpieczne, no bo mamy tutaj do czynienia z chemikaliami, z detergentami, które podrażniają drogi oddechowe, więc coś ekstremalnie niebezpiecznego. Mieliśmy też takie challenge, które nazywały się Blackout Challenge, czyli na przykład duszenie drugiej osoby, aby straciła przytomność, czy różnego rodzaju inne wyzwania, które polegały na robieniu czegoś niebezpiecznego.
Czegoś można byłoby powiedzieć głupiego, ale jakiś czas temu także pojawiły się, ja teraz niestety nie pamiętam, takie wyzwania, które przyszły do nas chyba z Chin albo z Japonii. I one były w ogóle bardzo ekstremalne, one szybko zniknęły, natomiast z tych ostatnich to przebieranie się za jakiegoś trola.
Tak, też mieliśmy
O co chodziło w tym?
Mieliśmy taki etap właśnie w naszym polskim internecie, gdzie pewien twórca właśnie z zagranicy przebierał się za taką mistyczną postać, za takiego maga, takiego trolla i uprzykrzał życie pracownikom galerii handlowych. No i miał za sobą rzesze ludzi, którzy go w tym wspierali, tak samo jak on się przebierali. No i właśnie wszystko sprowadzało się do tego, żeby zrobić trochę zamieszania w tym miejscu pracy innych
osób. To tylko chodziło o to, żeby zdobyć lajki pewnie,
tak,
nic
zgadza
więcej.
Się. Tak, żeby zdobyć lajki, wyświetlenia, komentarze, żeby to się poniosło. I tak właśnie się stało, bo były o tym materiały i w telewizji, i w prasie, i naprawdę był to temat bardzo szeroko komentowany.
Jakiś czas temu mieliśmy także takiego gościa, który przebierał się i robił różnego rodzaju psikusy. Mhm. On przebierał swojego psa za pająka,
tak,
na przykład.
Tak, mhm.
Prawda?
Zgadza
czy to
się.
Też forma wyzwania? To też jakiś taki challenge? Czy to zupełnie inna działka? On tam przebierał się za fotoradar na przykład.
Tak, jest to troszeczkę inna działka, no bo tutaj mamy do czynienia z czymś wyreżyserowanym, z czymś realizowanym w takich kontrolowanych warunkach. Tak jak w przypadku właśnie Jackass, nie? Tam też wszystko było pod okiem scenarzystów, montażystów, medyków, no ale jeżeli chodzi o takie challenge, które mamy teraz, no to są one niestety realizowane oddolnie i masowo. Tutaj nie ma obok medyka. Tutaj jeżeli dzieci tworzą tego typu wyzwania, no to są one realizowane bardzo łatwo, w sposób bezpośredni, bez jakichkolwiek powiedzmy form ostrożności.
Jednym słowem, jest to zupełnie niekontrolowane.
Mhm, tak.
Na przykład zjedzenie kostki,
tak,
prawda,
tak.
Do prania. Podzielmy może te, które są dobre, które znamy, na te, które są złe, bo my przejdziemy jeszcze dzisiaj, to o tym opowiemy za chwilę, do Sean Patrol.
Mhm, tak.
Jak to z tymi zadaniami jest w ogóle, które są fajne i były fajne, a które są złe i tych nie powtarzamy.
Wiesz co, no te złe, najgorsze jest to, że te złe challenge zapamiętujemy bardziej, bo wszystko to, co jest kontrowersyjne, co jest łamaniem jakichś zasad i norm społecznych, zawsze wybrzmiewa bardziej, więc tutaj na pewno mamy ten cinnamon challenge, blackout challenge, Tide Pod challenge, czyli jedzenie właśnie tych kapsułek na przykład do prania. Mamy też coś takiego, co się nazywa Devious Leaks, i to są, z angielskiego możemy to przetłumaczyć jako takie pogardliwe zachowania. I tutaj są to zadania polegające na niszczeniu mienia w szkole, czyli na dewastowaniu na przykład toalet w szkołach, czy niszczeniu ławek, więc to są na pewno challenge, które zaliczamy do kategorii tych gorszych. A te pozytywne, no to oczywiście Ice Bucket Challenge i Hot 16 Challenge. Na pewno znalazłoby się też jeszcze więcej innych, ale tak jak powiedziałam, niestety najczęściej pamiętamy te gorsze.
Te negatywne, no właśnie. I teraz tak, po co ludzie wykonują te zadania? Szczególnie te negatywne. Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Negatywne jest zawsze bardziej nośne, ale po co? Trzeba to nagrać, prawda? I wrzucić do sieci.
Tak. Tutaj zawsze wiąże się to z jakimś takim poczuciem otrzymania uwagi od innych osób, z prestiżem, z poczuciem, że przynależy się do jakiejś grupy. Że kiedy zrobimy coś ekstremalnego, to jesteśmy lepsi w oczach innych ludzi i zyskujemy właśnie to uznanie. No i też nie oszukujmy się, takie challenge niebezpieczne są wbrew pozorom łatwiejsze do zrealizowania niż zrobienie jakiegoś wyzwania, które wymagałoby od nas trochę więcej wysiłku i pracy.
Ale mało tego, jeszcze przy tych challenge'ach potrafimy wyśmiewać innych. Są jakieś challenge związane z bullyingiem.
Tak, zgadza się. I tutaj już powoli właśnie zmierzamy do tego zjawiska, jakim jest Sean Patrol.
No właśnie, Sean Patrol. Wiele się o tym mówi od kilku miesięcy. Co to jest? O co chodzi? Co to za zdarzenie, wyzwanie od początku?
To jest takie zjawisko, które miało swoje apogeum, wydaje mi się, że w wakacje. Teraz już nie słyszymy o tym tak bardzo, ale właśnie jeszcze kilka miesięcy temu było o tym głośno. I Sean Patrol to jest po prostu grupka osób, najczęściej są to młodzi chłopacy, bardzo często w wieku takim nastoletnim, którzy jako tacy samozwańczy, samce alfa, przemierzają na przykład galerie handlowe w poszukiwaniu tak zwanych Seanów. Sean to jest bardzo wulgarne określenie na kobiety, które według tych chłopców, według tych autorów, zachowują się w sposób prowokacyjny, nieodpowiedni, wulgarny, i to samo też tyczy się ich ubioru. No i właśnie ci mężczyźni, ci chłopcy z tego Sean Patrolu przymierzali na przykład galerie handlowe albo inne miejsca publiczne i starali się łowić właśnie takie dziewczyny. Czyli można powiedzieć, że to takie trochę polowanie na czarownicę.
Jak to łowić? Na czym to polegało? Bo oczywiście chodziło, żeby to nagrać, prawda?
Tak. To przyjmowało taką formę przede wszystkim zaczepiania tych dziewczyn, wytykania ich palcami w miejscu publicznym i wprost nazywania ich właśnie tym określeniem. No ale mamy też gorszą stronę tego zjawiska, czyli dokumentowanie wizerunku tych dziewczyn, wrzucanie tego do social mediów. Autorzy tych szon patroli zakładali dedykowane strony internetowe, na które właśnie wrzucali wizerunki tych dziewczyn i w ten sposób narażali je właśnie na ostracyzm społeczny i zachęcali do takiego wulgarnego komentowania ich wyglądu.
A czy my wiemy, skąd to się wzięło? Bo to trochę zalatuje jakimiś takimi patrolami obyczajowymi. Mm-hmm, tego tak. Moglibyśmy się nie spodziewać. Tak. W Europie postępowej, prawda, tolerancyjnej, wiadomo, jakie jest źródło tych szon patroli?
Tak, jesteśmy w stanie określić, skąd to się wzięło. Przede wszystkim z tego, że w internecie mamy mnóstwo toksycznych treści, które pogłębiają podział między kobietami a mężczyznami. Mamy coś takiego jak manosfery. To są przestrzenie w internecie, różnego rodzaju blogi, fora czy grupy internetowe, wokół których skupieni są mężczyźni, którzy budują swoją pewność siebie i swoją wartość poprzez umniejszanie kobietom. Więc mamy tutaj właśnie taki narastający konflikt między jedną płcią a drugą. No i właśnie jest to bardzo częste zjawisko spotykane wśród mężczyzn właśnie w tych manosferach.
W jaki sposób ci mężczyźni chodzący w tych szon patrolach oceniają? Mhm. Coś wiemy na ten temat? Czy to jest tak, o, ta dziewczyna mi się nie podoba, bo ma zbyt jaskrawą szminkę, albo zbyt jaskrawy makijaż, mhm, albo ma pomalowane oczy. Mhm. I co?
Tak, dokładnie, to jest coś takiego, bardzo subiektywne odczucie, często uzależnione od tego, jak dana dziewczyna jest ubrana, bo największym przejawem absurdu tych szon patroli było to, że oni wskazywali na dziewczyny, które latem na przykład miały ubrane krótkie spodenki albo po prostu spódniczkę czy sukienkę. Już taki element garderoby wystarczył, żeby określić tą dziewczynę tym wulgarnym mianem.
No i co tym dziewczętom robiono, poza tym, że je w jakiś sposób upubliczniano, ich wizerunek, mhm, i je nagrywano, to tam leciały jakieś wyzwiska?
Tak, wskazywano je głośno, nazywano je właśnie wulgarnymi określeniami, tak żeby wszyscy wokół słyszeli, no ale wydaje mi się, że tym, co jest najboleśniejsze, to jest właśnie upublicznianie wizerunku tych dziewczyn w internecie, no bo tutaj mamy wszystkie najgorsze cechy związane z ocenianiem, ze stygmatyzowaniem, z przypinaniem jakiejś łatki, która bardzo często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No i po prostu ta dziewczyna nie spodobała się tej grupce i nazwali ją w taki, a nie inny sposób. I mają też po prostu za sobą rzesze fanów, rzesze ludzi, którzy niestety mogą uważać tak samo.
Przyznam szczerze, że nie wiem, jak to musiało wyglądać technicznie, bo żeby nagrać jakiś materiał, trzeba się do tego przygotować, ale to co, ta grupa podchodziła do dziewcząt na przykład w galerii handlowej, mhm, i tak po prostu tak publicznie...
Tak, dokładnie tak, lub robili zdjęcia tym dziewczynom z ukrycia, wyszukiwali gdzieś tam w internecie albo za pomocą znajomych, jak ta dziewczyna się nazywała, imię i nazwisko, no i potem wrzucali właśnie wszystkie jej dane i wizerunek na te dedykowane strony służące wyśmiewaniu tych kobiet.
To też jest pewna przestroga, żeby zbyt wielu rzeczy w internecie nie zostawiać,
tak,
a swoje profile w mediach społecznościowych ograniczać,
tak,
prawda?
Tak, i w jakiś sposób chronić, nie? Swoją tożsamość.
My możemy ograniczyć swoje profile w mediach społecznościowych, prawda? Facebook, Instagram dają nam takie możliwości, żeby tylko na przykład znajomi mogli nas oglądać i, tak, nasze zdjęcia.
Tak, mamy coś takiego jak ustawienie profili prywatnych, no ale też nigdy nie wiemy, czy ktoś z naszych znajomych, bliższych lub dalszych nie pokaże naszego profilu jeszcze komuś innemu, nie? Więc te zagrożenia jednak są z każdej strony.
Jednym słowem, najlepiej nie mieć w ogóle mediów społecznościowych, wtedy jesteśmy
najlepiej
bezpieczni.
Tak, jesteśmy bezpieczni, chociaż widzisz, można po prostu iść galerią handlową, można po prostu być ubranym tak jak zawsze się ubieramy, kiedy jest ciepło, a i tak być na ostrzu takich osób, które po prostu stwierdziły, że ocenią nas w dany sposób.
Jeszcze jedna rzecz mi się łączy. Są coachowie podrywu.
O matko,
prawda?
Tak,
i to są. Chyba, mhm, te dwie rzeczy się łączą ze sobą.
Tak,
oni dość,
tak,
instrumentalnie podchodzą do kobiet. Mhm. Przyznam szczerze, że słuchałem kilku takich z ciekawości, przygotowując się do audycji. Mhm. To jest żenujące.
Tak, to jest żenujące i niestety Sean Patrol jest powiedziałabym, odpryskiem właśnie tego szerszego zjawiska wzbudzania tej niechęci do kobiet, nie? Poszerzania tej takiej mizoginii, bo właśnie ci eksperci, ci mężczyźni, którzy mówią, jak podrywać, jak to zrobić, żeby kobiety ich chciały, no to jednocześnie stosują takie techniki narracji i manipulacji, które właśnie sprawiają, że ci mężczyźni niby wiedzą, jak mieliby te kobiety kontrolować, ale jednak to wszystko jest podszyte taką niechęcią i jakąś taką urazą.
To jest bardzo takie przedmiotowe traktowanie kobiet. To jest kobieta, która powinna spełniać zachcianki.
Tak, być w określonej roli.
Być w określonej roli, prawda? Tak to wygląda. I ci mężczyźni mówią to zupełnie otwarcie, publicznie w internecie. Można powiedzieć, że jest to, nawet nie można powiedzieć, jest to forma dyskryminacji.
Tak, jest to forma dyskryminacji na tle właśnie płci, nie? Umniejszania drugiej stronie. Wydaje mi się, że tak jak mamy manosfery, to pewnie znajdzie się jakiś odpowiednik żeński. Też na pewno byłaby jakaś grupa kobiet, które też w sposób jakiś umniejszający wypowiadałyby się o kobietach, ale z tego, co...
O mężczyznach, przepraszam.
Ale z tego, co obserwujemy w sieci, no to jednak ta męska strona ma tutaj większe pole
jest
działania.
Dominująca, tak. Prawda? Natomiast jedno i drugie zachowanie jest godne potępienia.
Zgadza się.
W jaki sposób my możemy zadziałać? Jeżeli zobaczymy, że ktoś zachęca do negatywnego, niebezpiecznego wyzwania, albo jeżeli zobaczymy tych trenerów podrywu, którzy opowiadają rzeczy, które wstyd słuchać w ogóle, co my możemy zrobić? Jak my możemy zadziałać? Gdzieś to zgłosić? Iść z tym na policję?
Jeżeli widzimy jakieś treści szkodliwe w internecie, to oczywiście możemy je zgłaszać za pomocą tych trzech kropeczek. Zawsze tam gdzieś w prawym górnym rogu powinna być taka funkcja, żeby zgłosić to bezpośrednio do administratorów aplikacji. Ale jeżeli jesteśmy świadkiem takiego zachowania na żywo w rzeczywistości, no to jak najbardziej należałoby reagować, nie? Także jeżeli ktoś z nas, ktoś z Państwa zobaczy gdzieś tak zwany Sean Patrol, a bardzo łatwo znaleźć takie osoby, bo oni noszą takie odblaskowe kamizelki z tym napisem na plecach, to warto interweniować i wskazać, że jest to oczywiście zachowanie nieodpowiednie i nie powinno się tak robić. A jeżeli chodzi o challenge internetowe, no to też powinniśmy zwracać uwagę na skutki realizacji takich challenge, nie? Bo to bardzo często wiąże się z utratą zdrowia lub nawet życia, bo i takie przypadki niestety są znane.
Na sam koniec o tym Sean Patrolu jeszcze, no bo jak mamy trenera podrywu, to możemy ewentualnie wysłać zgłoszenie na przykład na policję, podrzucając linki, prawda?
Tak.
Natomiast jeżeli widzimy, że ktoś z Sean Patrolu atakuje dziewczęta, to co? Wyciągamy telefon i po prostu ich chyba nagrywamy. Wtedy mamy dowód. Tak. Możemy coś takiego zrobić?
Tak, tak. Mamy dowód i też zdarzyło mi się, że znalazłam w internecie właśnie parę filmików od influencerów nawet, którzy reagowali w taki sposób. Brali telefon, nagrywali tych chłopaków, bardzo często dzwonili do ich rodziców, żeby poinformować właśnie rodziców, co te dzieci robią w wolnym czasie poza szkołą, jak się zachowują, nie? Więc myślę,
to
że takie...
To są dzieci.
Tak, to są bardzo często dzieci, to są nastolatkowie, młodzi chłopcy, którzy dopiero co wchodzą w wiek dojrzewania. Nasłuchali się za dużo tych coachów internetowych, tych ekspertów od męskości, od kobiecości, no i niestety wzięli ich za swój autorytet, no i te słowa przekuli w czyny.
To nie jest tak, że w internecie jesteśmy anonimowi i bezkarni.
Dokładnie.
Musimy o tym pamiętać, warto reagować, jeżeli trafimy na treści, które są niebezpieczne, jeżeli trafimy na treści, które obrażają, atakują, które są nietolerancyjne, możemy sobie z tym poradzić.
Tak, możemy to zgłosić.
Jeżeli wszyscy będziemy zgłaszać coś takiego co jakiś czas, to może i nasz świat będzie lepszy. A w internecie nie ma anonimowości, musimy o tym pamiętać.
Tak, tak, musimy o tym pamiętać. Dodam jeszcze, że tym zjawiskiem Sean Patrolu zainteresowała się nawet Rzeczniczka Praw Dziecka. Więc tutaj mamy już taki wymiar osób, które z wyższych stanowisk, które zaczęły się tym zajmować i mają być ku temu podjęte jakieś kroki prawne. Więc coś się w tej przestrzeni jeszcze dzieje.
Miejmy nadzieję, że to szybko zniknie, tak jak szybko się pojawiło, a winni zostaną ukarani. Moim gościem była Julia Nerek, ekspert od influencer marketingu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym radiowym poradniku medialnym.
Radiowy poradnik medialny.